Jej czcicieli zapraszamy do wspólnej modlitwy.
Listopadowy wieczór przychodzimy, Maryjo, Królowo wszystkich świętych, aby Cię prosić o nasze uświęcenie, byśmy jak Ty naśladowali Jezusa Chrystusa. Chcemy również prosić za wszystkich naszych zmarłych, by ich udziałem stało się królowanie we wspólnocie świętych. I chcemy Cię prosić, by Twój Syn umacniał nas w dawaniu świadectwa o miłości Boga do człowieka. O Matko nieustającej pomocy, z największą trudnością przychodzę dzisiaj przed Twój święty obraz, aby błagać o pomoc Twoją. Nie liczę na moje zasługi, ani na moje dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją nieznaną miłość macierzyńską. Yeah.
Drodzy w Chrystusie, bracia i siostry, siostry, czciciele, Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Dzisiaj mamy taki szczególny dzień, albowiem Kościół wspomina dzisiaj świętego Karola Boromeusza, patrona Ojca Świętego Jana Pawła II, Karola Wojtyły. I może właśnie wtedy, kiedy przeżywamy imieniny naszego wielkiego rodaka, który dzisiaj pełni jakże zaszczytną funkcję, rolę pasterza całego Kościoła, a także duchowego przewodnika w tym świecie, który tak bardzo zanegował wiele argumentów, autorytetów i który nie bardzo potrafi, nie bardzo chce być prowadzonym. A mimo wszystko postać Ojca Świętego jest dla tego świata wielkim znakiem i wielkim darem. W tym takim właśnie bardzo szczególnym dniu chciałbym się z Wami podzielić takimi swoimi osobistymi refleksjami związanymi z osobą Ojca Świętego i tym dwudziestoleciem Jego pontyfikatu. Dlaczego właśnie w ten sposób? Ponieważ moje kapłaństwo i droga do kapłaństwa jakoś tak równolegle toczy się z jego pontyfikatem. Pamiętam taki dzień sierpniowy, kiedy to jeszcze na Karolkowej w Warszawie przygotowywałem się już tak powoli do wyjazdu z domu, albowiem to był ten czas, kiedy udawałem się do Tuchowa, do seminarium Ojców Redemptorystów, by tam rozpocząć seminaryjne studia. I kiedyś wychodząc z duszpasterstwa akademickiego, nagle stanąłem oko w oko z Karolem Wojtyłą, który właśnie w tym dniu wyjeżdżał na konklawę po śmierci papieża Pawła VI. I tak spojrzał na mnie, akurat też obok był ojciec już nieżyjący, ojciec rektor Henryk Bernacki. Spytał się, kim jestem. Ojciec Bernacki, który był wtedy rektorem warszawskiego domu, powiedział, to taki nasz kandydat do seminarium. Wtedy Karol Wojtyła przycisnął mnie, przytulił, potargał po czuprynie, miałem większą jeszcze czuprynę i pobłogosławił. Pojechał na to pierwsze konklawę swojego życia, gdzie papieżem został Albino Luciani i przyjął tytuł Jana Pawła I. Ja poszedłem do seminarium. Pamiętam, na łacinie akurat dowiedzieliśmy się o śmierci Albino Lucianiego, Jana Pawła II. I zaraz w seminarium dyskusje, kto mógłby być nowym papieżem. Różne padały propozycje. Także przewijała się i ta myśl, gdzieś taka trochę skrywana, że może właśnie Karol Wojtyła. Pamiętam ten dzień, kiedy w kościele Akurat uczestniczyliśmy w Eucharystii na cześć świętego Gerarda, akurat bowiem w tym dniu, który jest dniem wspomnienia świętej Jadwigi w Kościele Polskim, ale dla nas, redemptorystów, to jest także wspomnienie świętego Gerarda, naszego brata zakonnego. I pamiętam, jak ojciec proboszcz, plebanek, biegł za Chrystki, dzwoni dzwonkiem. Wszyscy się zdziwią, co się stało, co za wydarzenie. Podszedł do mikrofonu i powiedział, że Karol Wojtyła został papieżem. Aż nas w ławkach uniosło. I tak mogę powiedzieć, że to moje życie kapłańskie, moje życie zakonne biegnie równolegle z pontyfikatem, z tym wielkim pontyfikatem Jana Pawła II. Ale nie tylko jakoś tak równolegle, ale myślę, że ten pontyfikat jest dla mnie jakimś ogromnym, nie tylko dla mnie, ogromnym wyzwaniem. I chciałbym zatrzymać się na takim najważniejszym wyzwaniu tego pontyfikatu, który ja właśnie w ten sposób odczytuję i który stał się także jakimś wielkim darem osobistym dla mnie i jakimś wezwaniem dla mojej kapłańskiej zakonnej posługi. Ojciec Święty zaraz na początku swojego pontyfikatu, kiedy po raz pierwszy odwiedził Polskę w Nowej Hucie, powiedział słowa, które być może wtedy jakoś tak nie zostały zauważone. Powiedział bowiem wtedy, rozpoczęła się nowa ewangelizacja, jak gdyby druga, przecież ta sama, co pierwsza. Rozpoczęła się nowa ewangelizacja. Parę lat później, w 1983 roku, na spotkaniu z Radą Konferencji Episkopatów Ameryki Łacińskiej, Ojciec Święty zaapelował o zaangażowanie biskupów i kapłanów wraz z wiernymi nie tyle powtórną ewangelizację, ale w nową ewangelizację. I właśnie tam określił, czym ma być ta nowa ewangelizacja. I powiedział, że ma być nowa w swoim zapale, nowa w swoich metodach i nowa w swoim wyrazie. To wezwanie Ojca Świętego do nowej ewangelizacji ożywia zasadniczo wszystkie jego dokumenty, wszystkie jego encykliki. Ożywia tak wiele jego przemówień, adhortacji, wystąpień. Ojciec Święty żyje nieustannie tą ideą, tym wezwaniem do tego, by światu głosić na nowo dobrą nowinę, którą jest osoba Jezusa Chrystusa, by świat mógł na nowo spotkać w Jezusie Chrystusie, tego, który objawia Ojca kochającego, miłość Boga, Stworzyciela świata i Stworzyciela człowieka. I to wielkie wezwanie Ojca Świętego do nowej ewangelizacji stało się także jakimś moim życiowym wezwaniem. W tej diecezji toruńskiej jestem odpowiedzialny za koordynowanie misji ewangelizacyjnej, które są przecież odpowiedzią biskupa tej diecezji, księdza Andrzeja, biskupa Andrzeja Suskiego, na właśnie to wezwanie Ojca Świętego do nowej ewangelizacji, by w nowy sposób, z nowym zaangażowaniem, z nową gorliwością, przy pomocy nowych metod trafiać do współczesnego człowieka. Moglibyśmy sobie zadać pytanie, czy to wezwanie Ojca Świętego o nową ewangelizację jest wezwaniem skierowanym do wszystkich narodów. Ojciec Święty, kiedy był w czasie trzeciej swojej pielgrzymce w Warszawie, na zakończenie tej swojej pielgrzymki do ojczyzny na placu przed Pałacem Kultury i Nauki, zaapelował w następujący sposób. Do nas wszystkich, do Polaków, mówił wtedy: nie zapominajcie, że nasza polska ojczyzna wciąż potrzebuje nowej ewangelizacji, podobnie jak cała chrześcijańska Europa. Polska należy do krajów, gdzie całe grupy ochrzczonych utraciły żywy sens wiary albo wprost nie uważają się za członków Kościoła, prowadząc życie dalekie od Chrystusa i Jego Ewangelię. To są może bolesne słowa, ale prawdziwie. Papież mówi, że staliśmy się narodem misyjnym. Bo mimo tego, że tak wielu jeszcze się do Chrystusa zdaje, przyznaje, jakoś tak nawet by się mogło, że przyznaje, że w jakichś jeszcze swoich pewnych zewnętrznych objawach jakby przynależeli do Chrystusa i do Chrystusowego Kościoła. To tak z myślenia, ze sposobu wartościowania trzeba powiedzieć, że daleko są od Chrystusa. Papież mówi, że wielu żyje, także i w ojczyźnie naszej, tak, jakby Boga nie było. I mówi to o ludziach ochrzczonych. Żyje tak, jakby Boga nie było. W innym miejscu Ojciec Święty mówi o tym, dlaczego potrzebna jest nowa ewangelizacja, dlaczego istnieje potrzeba głoszenia dzisiaj z mocą osoby Jezusa Chrystusa. Dlatego, że wielu utraciło żywą relację, tę relację przyjaźni z osobą Chrystusa. A jeszcze wielu innych nigdy, tak naprawdę nigdy nie zawiązało tej relacji. Nie weszło w tę piękną relację przyjaźni z Chrystusem. Spełniają pewne praktyki religijne, wypełniają może obowiązki religijne, może są nawet i poprawni jakoś, w miarę poprawni życiowo, ale to nie jest to, o co tak naprawdę chodzi. To nie jest to spotkanie z Jezusem Chrystusem. To nie jest to postawienie Chrystusa na pierwszym miejscu w swoim życiu. To nie jest odnoszenie całego swojego życia do Chrystusa. A przecież właśnie o to chodzi, by to nasze życie całe było takie zanurzone w Chrystusie, by Jezus Chrystus w naszym życiu był na pierwszym miejscu. W tej nowej ewangelizacji, o której Ojciec Święty tak często mówi, podkreśla, bardzo mocno podkreśla rolę osób świeckich. Jakby chciał powiedzieć, że tak naprawdę to przede wszystkim osoby świeckie mają nieść na swoich ramionach to dzieło nowej ewangelizacji. To jest wezwanie do biskupów, kapłanów, ale także, a może nade wszystko, do osób świeckich. Kiedy w 1993 roku biskupi polscy udali się do Rzymu, by zgodnie ze zwyczajem dać takie pewne sprawozdanie z działalności Kościoła w Polsce, to takie spotkanie papieża z biskupami nazywa się wizytą Ad Limina Apostolorum. I wtedy, w czasie tej wizyty, Ojciec Święty powiedział do biskupów Polski następujące słowa. Dziś wybiła w Kościele godzina laikatu, którego czynne zaangażowanie w nową ewangelizację jest conditio sine qua non jej powodzenia. To znaczy, że bez zaangażowania laikatu, ludzi świeckich, nowa ewangelizacja tak naprawdę nie powiedzie się. Nie powiedzie się. I mówi Ojciec Święty właśnie w czasie tej wizyty, że nowa ewangelizacja w Polsce oznacza dzisiaj duszpasterstwo naprawdę misyjne, które nie czeka biernie, lecz wyrusza na poszukiwanie zagubionych owiec. Oznacza też rozmaite formy duszpasterstwa specjalistycznego, pracy w grupach i zespołach, dzięki czemu parafie stają się autentycznymi wspólnotami wspólnot. Nowa ewangelizacja to wielki połów dusz ludzkich. To również olbrzymie zadanie związane z niemałymi trudnościami, barierami, przeszkodami, ludzkim zmęczeniem i zniechęceniem, ale i z obietnicą oraz pomocą Chrystusa na sukces ewangelizacyjny. A więc wszyscy musimy się naprawdę jakoś tak poderwać, może wyrwać z jakiegoś letargu, z jakiegoś snu. Nie możemy oglądać się na innych. Nie możemy sobie mówić w ten sposób, świeccy nie mogą mówić sobie w ten sposób, to biskupi winni być zatroskani o ewangelizację, to kapłani, to może zakonnicy, ale wszyscy winniśmy być jakoś tak bardzo mocno zaangażowani. I dzisiaj, kiedy tak dzielę się z wami, drodzy, tymi osobistymi także refleksjami, to tutaj jakoś tak bardzo widzę, jak to wezwanie Ojca Świętego do tego, by świeccy byli zaangażowani w dzieło nowej ewangelizacji, jakoś tak bardzo koresponduje z tym jakimś takim charyzmatem także Zgromadzenia Redemptorystów. Od wielu lat na kapitułach generalnych w zgromadzeniu pojawia się ta myśl i w jakiś sposób w wielu prowincjach jest ona realizowana, tego zaangażowania osób świeckich w nasze przepowiadanie misyjne, w naszą posługę misyjną. Nawet powstał taki jakby urząd w zgromadzeniu, taka możliwość zaistniała dla świeckich, by mogli być świeckimi misjonarzami w zgromadzeniu Najświętszego Odkupiciela. A więc włączonymi w tę naszą działalność apostolską, by razem z nami jeździli na prace misyjne, by razem z nami przepowiadali Słowo Boże, by razem z nami głosili dzisiaj w nowy sposób, przy pomocy nowych środków, właśnie dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. By głosili Jezusa Chrystusa jako tego, który jest dobrą nowiną o Bogu, który jest miłością. I tak też zaangażowałem się w dzieło szkół nowej ewangelizacji, szkoły nowej ewangelizacji w tej diecezji. Nie tak dawno ksiądz biskup Andrzej Suski erygował tę szkołę. Są trzy rejony, rejon toruński, brodnicki, grudziądzki. Jestem dyrektorem tej szkoły i tak bardzo widzę, jak ważne jest to, by ludzie świeccy poprzez kursy ewangelizacyjne, poprzez formowanie tych, którzy będą dalej nieść Słowo Boże, poprzez uczenie ich tego, jak takie kursy prowadzić, jak właśnie ludzie świeccy, angażując się w to dzieło, odpowiadają na wezwanie Ojca Świętego do dzieła nowej ewangelizacji. I cieszę się także jako redemptorysta, że to przy naszych wspólnotach redemptorystów także ojciec Władysław Godziony w Elblągu podobną działalność prowadzi. Mam nadzieję, że we Wrocławiu powstanie taka szkoła nowej ewangelizacji, bo istnieje tam taka potrzeba. Może także przy innych naszych klasztorach. I będzie to taka bardzo konkretna odpowiedź redemptorystów właśnie na to wezwanie do dzieła nowej ewangelizacji. Kochani, kończąc, tak podzieliłem się dzisiaj z wami z serca tym doświadczeniem takiego ucieszenia się w tym swoim kapłaństwie i życiu zakonnym, tym, że mogę być tak kapłanem wzrastającym niejako przy boku tego wielkiego człowieka. Człowieka, którego kiedyś, mam nadzieję, że Kościół nazywać będzie Janem Pawłem Wielkim. I że mogę, przypatrując się temu człowiekowi, jego posłudze pasterskiej w Kościele, że będąc inspirowanym tym jego wielkim wezwaniem do dzieła nowej ewangelizacji, mogę jakoś tak szczęśliwie przeżywać swoje kapłaństwo i życie zakonne. I myślę, że tak czyni wielu kapłanów. Myślę, że tak wiele zakonników, redemptorystów jest dumnych i takich właśnie zainspirowanych tą osobą. Cieszymy się więc dzisiaj, że możemy przeżywać to święto patrona naszego papieża Karola Wojtyły, Jana Pawła II. Ale drogi Chrystusie, kończąc, chciałbym powiedzieć może taką trochę gorzką prawdę. Ale jednak Jezus powiedział, że prawda nas wyzwala. Kiedyś ksiądz profesor Kudasiewicz w artykule dotyczącym nowej ewangelizacji podzielił się ze swoimi czytelnikami taką trochę smutną refleksją. Pisze, że na Zachodzie często się kontestuje Ojca Świętego, wiele różnego rodzaju jakichś takich negatywnych ocen. Ale poniekąd się go tam jakoś próbuje zrozumieć, czytać. A w Polsce cieszymy się Ojcem Świętym. Jesteśmy z Niego dumni, ale rodzi się pytanie, czy my słuchamy Ojca Świętego? Czy to całe Jego wielki dorobek myśli, tych słów zachęty, tego ognia rzucanego między nas, czy to nas zapala? Czy te Jego słowa jakoś nas pobudzają do działania, czy choćby to, o czym dzisiaj mówiłem, to jego wielkie wezwanie do dzieła nowej ewangelizacji jest, bracie, siostro, twoim zadaniem. Czy naprawdę wziąłeś sobie to do serca? Czy chcesz włączyć się w to dzieło nowej ewangelizacji? Czy ty, bracie, czy ty, droga siostro, chcesz odpowiedzieć na to zaproszenie Ojca Świętego? W jednym ze swoich dokumentów powiedział wprost: błagam was, byście nie przestali głosić Jezusa Chrystusa. Czy to błagam papieża jest wezwaniem dla ciebie? Czy porusza twoje serce? Czy zapala ciebie do tego, byś naprawdę uczynił wszystko, by Jezus Chrystus był dzisiaj na nowo rozpoznany i pokochany? Amen.
Dziękujemy Ci, Mario, za to, że wstawiasz się do Jezusa w naszych codziennych potrzebach, ale również chcemy Ci dziękować za Twoje stawiennictwo, byśmy mogli przyjmować, żyć i głosić Ewangelię Jezusa Chrystusa w naszym życiu. Przyjmij dziękczynienia nasze. Dziękujemy Ci, Matko nieustającej pomocy, za wysłuchane prośby i błagamy. Otocz nas swą łaską, wspieraj, pomagaj, kieruj naszym losem. Błaga rodzina. Najukochańsza Mateńko Boża nieustającej pomocy, pragnę gorąco podziękować za wszystkie doznane łaski, których jest bardzo wiele, i błagam Cię o dalsze. Wróć, o najsłodsza z matek, zdrowie duszy i ciała, córeczce Kasieńce, obdarz córkę z mężem gorącą wiarą, miłością, szczęściem małżeńskim i pobłogosław dzieciom. Wróć także pełnię zdrowia mojej rodzinie, najbliższym i mnie, Twoja wierna czcicielka. Do Matki Bożej nieustającej pomocy podziękowanie za szczęśliwą operację syna Andrzeja oraz prośbę o szybki powrót do zdrowia i Bożej opieki kierują rodzice. Najdroższa Matko Boża, dziękuję Ci za to, że mój syn podjął leczenie z nałogu alkoholowego. Matko Boża, daj mu siłę wytrwać w postanowieniu, pomóż mu znaleźć dobrą pracę, błogosław mu. Szczęśliwi i wdzięczni Twoi czciciele, rodzice, żona i dzieci. Matko Bielańska, dziękując za odebrane łaski, prosimy o dalszą opiekę i zdrowie dla Teresy, Haliny i Henryka. Matko nieustającej pomocy, składamy wielkie i gorące podziękowanie za wszystko, czym darzysz Helenę z rodziną z brzegu i Annę z rodziną. Za każdą łaskę, pomoc, spełnioną prośbę przyjmij, Matko, z serca płynące podziękowanie. Upraszaj nadal błogosławieństwo we wszystkich trudach i zmaganiach dnia codziennego, obdarz radością, zdrowiem, ludzką życzliwością. Proszą znajome z Torunia. Najukochańsza Matko Nieustającej Pomocy, z całego serca dziękuję Ci za otrzymane łaski oraz wstawiennictwo u Twego Syna. Proszę o dalszą opiekę. Twoja czcicielka. Matce Bożej Nieustającej Pomocy dziękuję za poprawę zdrowia Czesława Stępnia z Ryglic. Błogosław Marii i Barbarze, obdarz potrzebnymi łaskami na miarę potrzeby serca. Prosi, dziękuję, siostra. Cudownej Matce Bożej dziękuję za opiekę, pomoc w różnych okolicznościach. Dziękuję za łaskę zdrowia, że mogę pracować na chwałę Bożą i dobra bliźnich. Czuję nieustanną Twą, Matko, opiekę nade mną. Jedynie żyłki pękają, ale i w tym zaradzisz, gdyż oddałam Ci się całkowicie i Twojemu Synowi, wdzięczna służebnica. Najświętsza Mateczko Nieustającej Pomocy, serdecznie dziękuję Ci za wszystkie łaski, jakie wypraszasz dla nas u swego Syna i za opiekę nad moją rodziną. Przychodzę nadal prosić Cię o Twą nieustającą pomoc. Broń nas od wszelkiego zła, strach, by wrócił pokój i radość u nas. Proszę Cię, Mateczko, cudowna lekarko, o łaskę cudownego uzdrowienia Syna z trudnej choroby psychicznej, o uwolnienie Go od natręt, fobii i wpływu złych ludzi. Proszę także o łaskę spowiedzi oka, o łaskę spowiedzi dla Syna, strach, by Jego życie nie było takie trudne. Mateczko, proszę o zdrowie dla mnie i córki, pomóż nam w naszych dolegliwościach. Uzdrów mnie choroby wątroby i alergii oraz z bólu kręgosłupa. Pomóż w rozwiązaniu trudnej sytuacji mieszkaniowej i materialnej. Mateczko, zlituj się nad nami, prosi gorąco matka. Do tych podziękowań zanieśmy, dołączmy również nasze wspólne dziękczynienia. Będziemy powtarzać słowa Maryi: uwielbia dusza moja Pana za Twoją duchową obecność w cudownym obrazie, za nadzieję i moc ducha w dniach cierpień i trudach życia, za zbliżanie nas do Boga oraz Jego przebaczającej miłości, za męstwo w zwalczaniu egoizmu, lekkomyślności, zazdrości, niezgody, rozwiązłości i pijaństwa, za wierność w wypełnianiu Bożych przykazań, za zdolność dostrzegania ludzi chorych, samotnych, cierpiących na duszy i ciele, za natchnienia do chrześcijańskiego życia i dobrych czynów, za gotowość przyjęcia i głoszenia Ewangelii Jezusa Chrystusa, za zwycięstwo nad własną słabością i egoizmem, za ukazywany ideał życia dla dzieci, młodzieży i wychowawców, za nadzieję życia wiecznego, za wszystkie wypraszane nam łaski u Syna Twego dla doczesnego i wiecznego życia. Przychodzimy również do Matki Bożej, aby prosić ją o wstawiennictwo. Kochana Mateczko, z całego serca proszę Cię o pomoc w sprawie Tobie wiadomej, wierzę, że mnie nie opuścisz, Twoja czcicielka. Najukochańsza Mateńko Nieustającej Pomocy, gorąco proszę o zdrowie dla Iwony i Katarzyny oraz o pomyślne rozwiązanie ważnej sprawy życiowej i opiekę Matki Bożej na dalszej drodze życia, prosi matka i babcia. Ukochana Matko i Królowo każdej rodziny, prosimy Ciebie pokornie o łaski potrzebne dla Stanisławy, Antoniego i Doroty. Niech moc Ducha Świętego napełni ich serca i przemieni. Niech radość i pokój będą udziałem ich rodziny. Wierni czciciele. Matko Nieustającej Pomocy, błagam Cię o łaski potrzebne i o wszelką pomoc dla syna Jacka. Proszę Cię o zdrowie, dla niego opiekę i o dary Ducha Świętego. Proszą rodzice i rodzeństwo. Matko Najświętsza, zaopiekuj się mną i moją całą rodziną, żebyśmy byli zdrowi, żebyśmy chociaż chodzili, Matko Najukochańsza, zaopiekuj się nami, Matko Najświętsza, bądź przy nas. Henryka Zamojskiego. Matko zawsze nam pomagająca, proszę o nawrócenie Marii Waldemara z Wrocławia, by dzieci przyjęły pierwszą komunię świętą i sakrament bierzmowania. Prosi rodzina z Oławy i Wrocławia. Matkę Bożą nieustającej pomocy proszę o uzdrowienie z choroby oczu, paraliżu, o zdrowie dla dzieci. Prosi Zofia Brus z Krakowa. Najukochańsza Matko pomocy nieustającej, proszę Cię o przywrócenie zdrowia Zygmuntowi oraz o pomoc w sprawach Tobie wiadomych. Proszę również o zdrowie i łaski dla całej mojej rodziny. Twoja czcicielka. Maryjo, Pocieszycielko nasza, błagamy o całkowitą przemianę synowej, o zbliżenie do Boga, łaskę pracowitości. Ufający Tobie bezgranicznie, rodzice. Cudowna Matko Boża, nieustającej pomocy, uproś błogosławieństwo, pomóż, by mój brat Henryk z Ryglic otrzymał pracę, by mógł utrzymać liczną rodzinę. Niech będzie z nimi łaska i Boży pokój oraz radość i zdrowie. Prosi siostra. Matko Boża, nieustającej pomocy, błagam Cię o zdrowie dla Łucji, proszę Cię o światło Ducha Świętego, o dobrą spowiedź. Nie opuszczaj jej Twoja wierna czcicielka. Najdroższa Matko, błogosław Mariana, miej go w swojej opiece. Matko Boża, nieustającej pomocy, prosimy gorąco, otocz swą matczyną opieką rodzinę Andrzeja i Bożeny, aby otrzymali pracę, aby nie zabrakło środków na utrzymanie rodziny. Matko, wspieraj, Matko, pomagaj, Matko, bądź zawsze z nami. Prosi stroskana matka. Proszę, Mateczko, o dużo zdrowia, siły i wytrwania dla mojego syna. Błogosław w pracy i w domu, chroni od wszelkiego niebezpieczeństwa, przytul syna do swego serca, Maryjo. Ty wiesz, jak bardzo potrzebuje Twojej świętej opieki na co dzień. Proszę Cię także, nasza kochana Matko, o potrzebne łaski dla synowej i dzieci, o jej całkowitą przemianę. Oddaję ich wszystkich, Matuchno, pod Twoją świętą opiekę i proszę przez Najświętsze Ramy Chrystusa, ufająca i mocno wierząca w Twą pomoc, stroskana Matka. Nasza najlepsza Matko, Pocieszycielko strapionych, Ty, Mateczko, wiesz, że nasza córka nie może pozostać sama, że tak bardzo potrzebuje opieki. Pomóż zatem, Maryjo, założyć szczęśliwą rodzinę. Prosimy o dobrego, religijnego człowieka, z którym mogłaby iść przez dalsze życie. Mateczko, nieustającej pomocy, miej w opiece całą moją rodzinę. Spraw, by między nami zapanowała miłość, zgoda i porozumienie. Prowadź, Mateńko, moich synów, by na swej drodze spotykali samych przyjaznych i dobrych ludzi, żeby nie chorowali i za Twoją, Mateńko, pomocą dążyli do upragnionego celu. Pomóż, Mateńko, odzyskać im zdrowie i rzucić nauk palenia papierosów. Proszę także o zdrowie i światłość i opiekę Ducha Świętego dla mojego chorego brata Jacka, o upragnionego potomka dla brata Tomka i Ani. Prosi Twoja czcicielka Alina. Matko Boża, nieustającej pomocy, pokornie proszę o błogosławieństwo Boże dla mojego syna, będącego obecnie na obczyźnie. Proszę o dalszą opiekę, zdrowie i zgodę w rodzinie. Matko Boża, zachowaj nas w swojej łasce. Twoi wierni czciciele Zbigniew i Maria. Matuchno Bielańska, uproś u swojego syna przemianę w życiu Tomasza, aby powrócił na drogę dobra i prawdy. Zdrowie i potrzebne łaski dla mamy Cecylii, pani Gertrudy i pani Katarzyny. Łaskę szczęśliwości wiecznej dla zmarłych z rodziny i znajomych. Prosi czcicielka. Matko nieustającej pomocy, proszę Cię o miłość i zgodę w mojej rodzinie, jak również o przemianę dla córki Małgorzaty i męża. Uproś u swego syna zdrowie i siły dla teściowej i mamy. Pociesz w utrapieniu Barbarę, stawiaj się za jej błądzącym synem, ufająca. Matko Boża, pomocy nieustającej, proszę Cię, daj zdrowie moim dzieciom, otrzyj łzy, prosi Marianna. Matko Boża, nieustającej pomocy, proszę Cię gorąco, ze łzami w oczach, ulecz mnie z tej choroby, która być może jest następstwem wielkiego bólu, którego doznałam od osoby, której czyniłam tylko dobro. Niech leki, które zażywam, wstrzymają dalszy jej rozwój, a następne wyniki badań będą pozytywne. Matko, nie opuszczaj mnie, ale usłysz i wysłuchaj. Stanisława. Droga Mateczko Nieustającej Pomocy, najlepsza lekarko chorych, błagamy Cię o szczęśliwą operację dla naszej córki Olimpii, abyś w trakcie operacji prowadziła rękę lekarza i pomogła w szczęśliwym zakończeniu choroby. Gorąco proszą Cię rodzice i siostry. Matuchno Bielańska, ratuj syna Tomasza, spraw, aby powrócił do Boga i rodziny. Uproś łaskę zdrowia dla mamy Cecylii, pani Katarzyny i pani Gertrudy. Spokój duszy i radość życia wiecznego dla babci Bolesławy, ojca, wujka Kazimierza, Stefanu, kuzynki Heleny i zmarłych znajomych, czcicielka z Opola. Cudowna Matuchno Bielańska i pani nasza Toruńska, proszę Cię o zdrowie i szczęśliwą operację dla pani w sali numer 7 i o nawrócenie i wieczne zbawienie dla Mariusza, którego Ty znasz, zawsze Ci wdzięczny i oddany w Bogu, niegodny grzesznik Mariusz. Matko Boża Nieustającej Pomocy, proszę Cię pokornie o ulżenie w cierpieniu dla chorej Anny, Twoja czcicielka, Mateczko, uzdrowienie chorych. Zdrowie mojej mamy i męża leży w Twoich świętych rękach. Błagam, przywróć zdrowie i siły. Matko, tylko Ty, niebieska lekarko, możesz przynieść chorym ulgę. O to gorąco prosi ufająca w Twą pomoc żona i córka. Matko Nieustającej Pomocy, proszę o zdrowie dla mnie i mojej rodziny, moich sióstr i ich rodzin oraz mamy. Prosi Stanisława z Włocławka. O Maryjo, Matko Nieustającej Pomocy, która z taką czułością z tego cudownego obrazu na nas spoglądasz, z dziecięcą ufnością spieszymy z naszymi wspólnymi prośbami. Racz spojrzeć na nas łaskawie i wysłuchać naszych błagań. Przyjdź nam z pomocą w wielorakich potrzebach naszych. Błagamy Cię o to najusilniej i najgoręcej, pomagaj nam nieustannie. Wielka Matko Boża, Matko nasza najlepsza, pośredniczko nasza uboga, szafarko łask wszelkich, tronie miłosierdzia Bożego, kotwico naszej nadziei, umocnienie słabych, ucieczko uciśnionych, opatrzności ubogich, cudowna lekarko w chorobach, ratunku ginących grzeszników, nadziejo zrozpaczonych, gwiazdo nowej ewangelizacji, wychowawczyni powołań kapłańskich, mistrzyni życia duchowego, opiekunko rodzin, zbawienie umierających, przewodniczko pewna do nieba, obrono nasza na sądzie, wybawicielko z czyśćca, pogromczyni mocy piekielnych, pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Anno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem Twoim nas pojednaj, Synowi Twojemu nas polecaj, Twojemu Synowi nas oddawaj.
Zakończyliśmy transmisję nowenny Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Toruniu. Nowennie przewodniczył ojciec Zdzisław Pietkiewicz, a Słowo Boże wygłosił ojciec Jacek Dubel, rektor. W Polsce godzina 18:47.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. W naszym studiu w Radiu Maryja dzisiaj mamy gości, specjalistów z Warszawy, zajmujących się rynkiem kapitałowym. I do takich specjalistów należy pan Aleksander Rostocki. Pan doktor Aleksander Rostocki, już dobrze znany wszystkim słuchaczom Radia Maryja. Oraz pan Jerzy Poraj, który jest prawnikiem. Bardzo serdecznie panów witam w studiu Radia Maryja.
Szczęść Boże.
Dzisiaj naszym tematem, naszego dzisiejszego spotkania jest pytanie, na którą chcemy usłyszeć odpowiedź. Co zrobić ze swoim świadectwem udziałowym? Są pewne terminy, które bardzo szybko się zbliżają. I na pewno byłoby źle, gdyby jakiekolwiek świadectwo udziałowe, czyjekolwiek się zmarnowało. Oddaję zatem głos naszym gościom.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy Radia Maria. I chciałem kontynuować temat, który poruszyłem 2 miesiące temu chyba, w audycji poświęconej powszechnym świadectwom udziałowym. Ponieważ termin dematerializacji kończy się 1 stycznia nadchodzącego roku, trzeba, każdy, kto jeszcze posiada świadectwo w postaci materialnej, musi podjąć decyzję. Mianowicie nie wolno nam dopuścić do marnotrawstwa. On te świadectwa, co by o nich nie mówić, przedstawiają sobą pewien majątek w postaci akcji, udziału w 450 przedsiębiorstwach, zgrupowanych w 15 funduszy inwestycyjnych. I jakkolwiek bardzo trudno jest ocenić ten majątek. I z upływem czasu te opinie się zmieniają, o czym zaraz też powiemy, to jednak jest to wymierny materialnie majątek i dlatego nie możemy dopuścić do tego, żeby zastał nas nowy rok ze świadectwem w szufladzie.
Ja myślę, panie doktorze, że dobrze byłoby wrócić nieco wstecz. Już może na ten temat mówiliśmy tutaj u nas w Radiu Maryja. Jak powstała sama koncepcja emisji tychże świadectw? Że po prostu ile tych świadectw zostało wyemitowanych, kto je mógł odbierać, kto je odebrał. Coś takich konkretnych faktów z tego, co już było.
Sam program powszechnej prywatyzacji, w ramach których powstała koncepcja powszechnych świadectw udziałowych, takiego papieru zastępczego, który później jest zamieniany na 15 akcji Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, powstała dosyć dawno, bo chyba koło roku 92. Niemniej ten program bardzo powstawał z dużymi trudnościami. W Sejmie miał dużą opozycję. Trzeba z perspektywy czasu powiedzieć, że rzeczywiście nie jest to najskuteczniejszy program prywatyzacyjny, ale on po prostu jest. I uprawnionymi do otrzymania powszechnego świadectwa byli wszyscy obywatele, którzy ukończyli 18 lat. W związku z tym powinno występować naturalne zainteresowanie. Wydaje się, że tego zainteresowania zbyt wiele nie było i w związku z tym większość ludzi pozbywa się już świadectwa.
To znaczy, przepraszam, ja zapytam, zainteresowania nie było w tym sensie, żeby te świadectwa trzymać, ale czy było zainteresowanie, żeby te świadectwa odebrać?
Tak, to nawet podkreślały środki masowego przekazu oficjalne jako wielki sukces, że wszyscy odebrali. No to jest, nie można uznać za sukces, jeżeli człowiek schyli się po leżącą na przykład monetę i ją podniesie. Natomiast już jest bardzo źle, jeżeli ktoś nie reaguje w ogóle na rzeczy, które dostaje jako pewien prezent od państwa, no bo, czy od społeczeństwa, bo tak to należy rozumieć ten program. To był taki pseudo-uwłaszczeniowy program, bo w bardzo małej skali.
Ale tam pan doktor jeszcze powiedział, że aby odebrać świadectwo udziałowe, trzeba było mieć 18 lat. Ale właśnie trzeba było mieć 18 lat skończone w tym konkretnym momencie, kiedy ten program został wdrożony. Natomiast gdybym wczoraj skończył 18 lat, już świadectwa to już udziałowego otrzymać nie mogę.
To już nie. No już program dystrybucji świadectw już się zakończył dosyć dawno, więc to już jest w tej chwili sprawa czysto rozważań, co by było, czy co powinno być. Natomiast był problem przecież, że warunek był, że jeszcze miejsce stałego zameldowania, którego nie spełniali na przykład bezdomni. I parlament jednak uchwalił poprawkę, która umożliwiła odebranie tych świadectw bezdomnym. Przez bezdomnych, przepraszam.
Więc ile świadectw Narodowych Funduszy Inwestycyjnych albo powszechnych świadectw udziałowych w Polsce zostało odebranych?
No, ogólna liczba to jest około 25 czy 6 milionów.
W każdym razie to jest ten rząd wielkości 20-25 milionów powszechnych świadectw udziałowych zostało wyemitowanych i z tego znaczna ilość została przez obywateli, którzy ukończyli 18 rok życia, odebranych. Ja zresztą pamiętam, iż w ostatnich dniach dystrybucji powszechnych świadectw udziałowych ustawiały się wprost nieprawdopodobne kolejki w banku PKO BP, bo to był bank, który uzyskał prawo dystrybucji tych świadectw, gdzie po prostu no, taki kolejek bank, ten bank dawno nie przeżywał i z pewnością druga taka historia się już się nie wydarzy. To świadczyło o tym, że ludzie mieli chcieli odebrać te świadectwa i pokładali w tych świadectwach chyba pewne nadzieje.
Oczywiście te świadectwa, to tylko dla przypomnienia, nie były tak całkiem za darmo. Trzeba było uiścić pewną opłatę, niewysoką. O ile ja dobrze pamiętam, było to 20 złotych nowych.
To prawda, była to taka opłata manipulacyjna związana z kosztami związanymi z drukiem i z dystrybucją tych. Także w sumie te 20 zł nie należy mylić z ceną, bo jakby sam koszt związany z otrzymaniem tego świadectwa był zerowy, natomiast obywatel...
Pewne koszty manipulacyjne pewne opłaty, związane z tym, tak. Obywatel musiał ponieść w związku z tym. I oczywiście te świadectwa zostały wyemitowane, obywatele Polski te świadectwa odebrali,
i większości się ich pozbyli.
I większości się ich pozbyli za bardzo małe pieniądze.
No, to mogło być bardzo różnie, bo osoby, które sprzedały powiedzmy wtedy, kiedy świadectwa działały bardzo na wyobraźnię, mogli uzyskać 170 zł za jedno świadectwo, co przy cenie obecnej około 63 zł